Karolina Rogus-Namiotko w audycji Lady Gaga, czyli kobiety przy mikrofonie. Rozmawiam z nauczycielką Jolantą Okuniewską, która w 2016 roku była nominowana do Nauczycielskiego Nobla. Pani Jolu, pani tak opowiada o tym nauczaniu i o tych swoich uczniach z taką pasją, że ja mam łzy w oczach. Czy oprócz tego ma pani czas jeszcze na realizowanie jakichś innych swoich pasji? Albo rozwijanie innych talentów?
No, pasją moją były do tej pory podróże. Udawało mi się wyjeżdżać w takie ciekawe miejsca, szkoląc się. To jest najfajniejsze, że te podróże, oprócz tego, że też zdarzały mi się podróże po prostu wypoczynkowe, wiązały się z poznawaniem ludzi ciekawych. To jest, myślę, też taka moja pasja i wielka przyjemność. Obcowanie z ludźmi interesującymi, którzy mają ciekawe zainteresowania, dużą wiedzę i od nich mogę czerpać i też się uczyć. Więc w takie różne ciekawe miejsca podróżowałam, gdzie mogłam z nimi być. Miałam marzenia, pospełniałam te marzenia. Jeszcze mam jedno marzenie. Moi uczniowie by powiedzieli pani, bo wiedzą, jakie ja mam marzenie. Zawsze im powtarzam, że warto marzyć, trzeba mieć marzenia i robić wszystko, żeby te marzenia się spełniały. Bo nie wystarczy tylko sobie pomyśleć, tylko trzeba szukać jakiejś okazji, żeby marzenia można było spełnić. Więc chciałabym być w takim miejscu, w którym pingwiny chodzą sobie na wolności. Jest to marzenie trudne do spełnienia, ale kto wie, być może kiedyś mi się uda. Chciałam pojechać do Nowego Jorku i przespacerować się po ogrodach na High Line. To też mi się udało, więc zdarza się, że jak powiem o swoim marzeniu głośno, to za jakiś czas okazuje się, że mogę to marzenie spełnić. Więc powtarzam jeszcze raz, że chciałabym być w tym takim miejscu, w którym pingwiny chodzą na wolności. Nie w zoo na wolności, tylko po prostu w ich naturalnym środowisku. Także no, podróże, myślę. Kino, bardzo lubię czytać. Teraz nie mam aż tak dużo czasu na takie czytanie relaksowe, bo mam małego wnusia, który skończy niedługo 4 miesiące i to jest moja pasja teraz, moja miłość, hobby, nowe zadanie. Moim marzeniem jest, żeby szkoła była fajniejszym, ciekawszym miejscem, bo mój wnuczek też niebawem pójdzie do szkoły i chciałabym, żeby miał to miejsce jak najbardziej przyjazne sobie, przyjazne małym dzieciom, bo najpierw trafi do przedszkola, później do klas 1-3, żeby to było miejsce, które da mu siłę rozwinąć skrzydła, żeby był ciekawym świata człowiekiem, dobrym człowiekiem dla innych, żeby był otwarty na innych, ciekawy i chętny do zmieniania czegoś na lepsze.
Czy uczyła pani swoje córki na przykład jeszcze, jak wracała pani z pracy?
Zdarzało mi się. Szlaczków może nie, ale zdarzało mi się pomagać młodszej córce w chemii. To pamiętam dokładnie sposoby powstawania soli. O dziwo pamiętam jeszcze z liceum, więc go sobie przypomniałam troszkę. Czasami z językiem angielskim, żeby przepytać słówka, jakieś tam zdania poćwiczyć, to tak. Z matematyki tabliczkę mnożenia trzeba było też. Jestem rodzicem, więc
Gehenna.
Wcale tak, wcale to nieproste, dlatego też rozumiem rodziców dzięki temu, że z moimi córkami musiałam też jako rodzic się zmagać nad takimi prozaicznymi, wydawałoby się, rzeczami. Nie miały jakichś specjalnych kłopotów w nauce, więc nie musiałam siedzieć długo z nimi, pilnować, żeby odrobiały prace domowe, były dość samodzielne w tym zakresie. Także w domu starałam się być rodzicem. To też jest trudne, bo jednak trochę takich zachowań nauczycielskich się przenosi do domu, do rodziny.
Akurat w tej obecnej sytuacji, takiej, w której się znajdujemy w Polsce, a propos właśnie tych takich zmagań nauczycieli z rządem, jak w ogóle odnoszą się rodzice i uczniowie do tej całej sytuacji, bo różnie się widzi, niektórzy są za, niektórzy są przeciw, ale widzę, że mimo wszystko pani ma w sobie taką pasję, nie udało się złamać tego ducha walki.
To jest pasja, wiadomo, moja przyjemność, mój zawód, ja już niebawem emerytura przede mną, że tak powiem, więc jakby trochę inaczej na to patrzę. Jest to bardzo smutny czas. Nigdy nie sądziłam, że po tylu latach takiej nauki w wolnej szkole, w szkole autonomicznej, przyjdzie nam pracować w takich trudnych warunkach, a rzeczywiście zawód nasz jest obciążony zarówno tak ze strony psychicznej, ze strony rodziców, ze strony władz, z każdej strony można powiedzieć. No i coraz bardziej nasz ten prestiż zawodu podupada, a w ogóle zaczęłyśmy od rozmowy na temat konkursu Global Teacher Prize. Właśnie ten konkurs ma pokazać, że zawód jest nauczyciela najważniejszy na świecie, że dzięki nauczycielowi, dzięki nauczycielom dzieci się uczą, zmieniają, poznają świat, uczą się ten świat zmieniać i uczyć tolerancji dla innych kultur. Wszystko zaczyna się od edukacji. Wyjaśnienie każdego zjawiska zaczyna się od edukacji, od kontaktu, od relacji nauczyciela z uczniem, choćby nawet tym najmłodszym, najmniejszym, jest to ogromny wpływ. Szczęśliwie w mojej szkole, szkoła podstawowa numer 13, rodzice nas rozumieli, bardzo nas wspierali, nie mieliśmy z ich strony jakichś negatywnych komunikatów. Na pewno są różne stanowiska, są rodzice, którzy byli niezadowoleni z tej sytuacji, bo jednak 3 tygodnie musieli zapewnić opiekę dzieciom. Są rodzice, którzy nas wspierali, bo wiedzą dobrze, że zadowolony nauczyciel, niesfrustrowany, to jest uśmiechnięty nauczyciel, który się spotyka z uczniem, z jego dzieckiem. Poza tym warunki w szkole, jakie panują, to nie tylko warunki lokalowe, sprzęt, to generalnie relacje, to właśnie to, jak się czujemy wszyscy, czyli ten dobrostan nauczyciela i dobrostan ucznia. Myślę, że o tym też rodzice myśleli, że to nie jest tylko walka o podwyżki, bo spór zbiorowy to jest właśnie taki aspekt finansowy i tylko z tym postulatem mogliśmy wystąpić. Natomiast głębiej, gdybyśmy chcieli sięgnąć, to jest zmiana w ogóle edukacji, nasza niezgoda na to, co się dzieje teraz w edukacji, na przeładowane podstawy programowe, podwójny rocznik w liceach, który dopiero od września pokaże, jak ta reforma była kulawa i ile szkody wyrządziła temu, co już było, bo można było reformować to, co było, poprawiać, bo już wiadomo było, gdzie były jakieś trudności, kłopoty, niedociągnięcia i tam trzeba by było uderzyć, tę pomoc skierować. I dzięki temu można by było, myślę, osiągnąć jeszcze większe sukcesy niż nasi uczniowie osiągali w tamtych latach, bo wtedy, kiedy ja pojawiłam się w Dubaju na wielkiej tej konferencji z okazji konkursu i takiej konferencji poświęconej edukacji, to o Polsce mówiono bardzo dużo i bardzo dobrze, że poprawiły się wyniki naszych uczniów w egzaminach PISA, naszych 15-latków. O tym mówiono z mównicy. Wszyscy na mnie patrzyli, bili brawo, rozmawialiśmy na ten temat, gdzie już za rok było mi wstyd, bo to, co zrobiliśmy dobrego i co było chwalone, nagle jednym podpisem zniszczono. Więc ja wielokrotnie w wywiadach też o tym mówiłam i zanim reformę wprowadzono, też mówiłam o tym, że trzeba było się być może jeszcze zastanowić, skoro nawet na świecie uważają, że nasz system edukacji jest dobry, że sobie nasi uczniowie coraz lepiej radzą, że nauczyciele są świetnie przygotowani, że mamy świetnie przygotowane szkoły, na które poszły naprawdę ogromne fundusze, też unijne, to po co było to zmieniać?
No to ja trzymam kciuki w takim razie za wszystkich nauczycieli i życzę pani wszystkiego najlepszego, no i przede wszystkim pani uczniom.
Bardzo dziękuję za spotkanie, za przemiłą rozmowę.
Do usłyszenia.